GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Mysiak, moimi i Państwa gośćmi są pani dr Aleksandra Jaskulska i pan ambasador Tomasz Łukaszuk. Drodzy Państwo, rozmawiamy o Indiach wielobarwnych, pachnących paletą wspaniałych przypraw, ich mikstur, czyli tego wszystkiego, z czym też możemy się spotykać w kuchni. Ta linia melodyczna klasycznej muzyki indyjskiej jest z natury monofoniczna i opiera się na pojedynczej linii melodycznej, osnutej wokół jednego tonu. Ja mam wrażenie, że ta polityka zagraniczna tego mocarstwa regionalnego niekoniecznie jest taka monofoniczna. Czytamy, że więcej niż 90% indyjskiego oleju słonecznikowego pochodzi z Ukrainy i Rosji, głównie z Ukrainy. I nie ma tutaj żadnych kontrowersji. Natomiast jeśli popatrzymy na nie olej słonecznikowy, ale napędowy, to w ostatnich kilku miesiącach świat jest troszkę skonfundowany, biorąc pod uwagę Hindusów i ich galopujący, rosnący import rosyjskiej ropy. Jak to wyjaśnić, drodzy Państwo? Panie ambasadorze, dam Panu prawo głosu jako pierwszemu, później Pani doktor. Jak to wyjaśnić? Czy to jest, to można w ogóle wyjaśnić? Czy to jest pewien artefakt, nie możemy, trudno go jakoś przyswoić. Jak to wyjaśnić?
Panie redaktorze, sądzę, że można byłoby to nawiązać do czegoś, o czym już mówiliśmy, to znaczy o pragmatyzmie. To znaczy to, co się stało, mówię tutaj o imporcie ropy z Rosji, to był przejaw pragmatyzmu i też przejaw oczekiwania ze strony Indii specjalnego traktowania i zrozumienia geopolitycznych niuansów, w których India się znajduje. Indie w kontekście sankcji nałożonych na Iran znalazły już wcześniej zrozumienie w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone pozwoliły Indiom na kontynuowanie importu ropy i gazu z Iranu, bo to Iran i państwa Zatoki Perskiej są głównym dostarczycielem tych surowców do Indii. Udział Rosji to jest niewiele, około 7%. Natomiast to, w jaki sposób argumentowano to, to jest to, że po prostu Indie znalazły okazję, to znaczy, żeby kupić taniej.
No to prawda.
I to było po prostu wyraz, powiedzmy, tego właśnie pragmatyzmu i tego myślenia rynkowego w kontekście również tych wszystkich potrzeb cywilizacyjnych i potrzeb walki z biedą, również w kontekście subsydiowania oleju napędowego, o którym pan tutaj wspomniał, dla rolników i dla ubogich rodzin. To jest coś, czym powiedzmy to było obudowane jako argumentacja, więc wydaje mi się, że oczywiście to jest, jakby powiedzieć, jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, o której podejrzewam też pani doktor będzie mogła wspomnieć, to jest rozumienie roli Rosji w porządku światowym, ale również w ładzie regionalnym w Azji i Pacyfiku.
No dobrze, mamy zatem obudowanie tej decyzji tymi względami, powiedzmy, narodowymi, ekonomicznymi. To przecież wciąż państwo, które boryka się z dużymi rozpiętościami dochodowymi, także z problemem ubóstwa. Przecież ten system kastowy, oficjalnie który został przekreślony wraz z powołaniem do życia tychże nowoczesnych Indii, ale on gdzieś wciąż istnieje podprogowo i często dosłownie, o czym Państwo doskonale wiecie. Pani doktor, no właśnie, pod kątem tych takich rozgrywek międzynarodowych i być może tego, o czym pani mówiła wcześniej, czyli tego szoku strategicznego, w którym Indie znalazły się w 1989 roku, gdzie musiały przemodelować swoją politykę, ponieważ rozpadł się Związek Radziecki. No, czy dzisiaj Indie przyjęłyby taki scenariusz z otwartymi rękami?
Ja może tu jeszcze odniosę się do tego, co pan redaktor mówił, zadając pytanie panu ambasadorowi, a propos tego, że świat skonfundowany jest tym, co robią Indie. Indie z kolei są skonfundowane tym, dlaczego świat jest skonfundowany. Ja miałam przyjemność w tym roku być dwa razy w Indiach, raz w kwietniu, raz we wrześniu. I prowadziłam bardzo dużo dyskusji z moimi znajomymi, zarówno pracującymi na uniwersytetach, jak i poza szkolnictwem ogólnie. I wiele osób pytało mnie o to samo. Dlaczego Europa, Stany się dziwią, że zrobiliśmy, jak zrobiliśmy? I argumenty zawsze były podobne. Czy wy pomagacie nam, kiedy Chiny nas atakują, kiedy najeżdżają nasze granice na wschodnich i zachodnich rubieżach? Czy wy pomogliście nam, kiedy Pakistan zestrzelił nasze samoloty? Wiadomo, że to jest taki trochę zabawa, tak?
Rok 2020 i region Ladakh i starcie Chińczyków i Hindusów. W dużej mierze walka wręcz. To były zdjęcia, które gdzieś obiegły media społecznościowe. Jedno jest pewne, to są bardzo precyzyjni Hindusi w tych rozmowach. Tutaj to bardzo ciekawe, o czym mówi pani doktor. Czyli jakby oni odbijają piłeczkę. To znaczy nasza azjatycka perspektywa jest podobnie daleka wam. No i generalnie my robimy swoje biznesy, ponieważ Ukraina jest dla nas jakimś punktem na mapie, no, który prawdopodobnie zlewa się im z tworem pod nazwą Federacja Rosyjska.
Znaczy, czy on się zlewa, ja nie była taka przekonana, czy tam w ogóle jakby, znaczy już dla osób, które się interesują, to wiedzą, o co chodzi, tylko jakby tu chodzi o to, że Indusi postanowili wybrać siebie, tak? Oni postanowili wybrać siebie.
No ale tą czapkę czerwoną mieli ze Związku Radzieckiego, z tej piosenki,
tak,
którą pani nam analizowała.
Tak, ale to lata 50., także ta czapka czerwona teraz.
Wyblakły kolor.
Tak, ale ona może być teraz z innego kraju. Co chciałabym tutaj wszystkim powiedzieć, na czym się skupić, że Indusi troszkę po stronie Rosji, ale to nie jest tak, że Indusi Rosję wspierają w jakiś wybitny sposób. Co prawda nie zagłosowali przeciwko Rosji na forum ONZ-u, ale wspomnijmy chociaż ostatnie spotkanie jednej z organizacji, do których należą Indie, łącznie z Rosją i kilkoma innymi państwami, czyli Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie na przykład Xi Jinping nie porozmawiał z Putinem w ogóle, dzielił ich gigantyczny stół, tak?
No bo popatrzył na to, co dzieje się na Kremlu, więc pozazdroszczono.
Dokładnie, tak.
A Modi?
On powiedział jasno do prezydenta Rosji, Władimira Putina. To nie jest czas na wojnę. Wojna nie jest sposobem na rozwiązanie problemów. Także to tak spodobało się światu, że Modi to powiedział. Ale to taka anegdota, ale co chciałam tutaj powiedzieć, że jakby ja przyznam, w pełni rozumiem strategię Indii, tego jak się zachowują wobec Rosji. Też jakby tak trochę wchodzą w te buty indyjskie. Indusi mieli duże nadzieje na to, że zyskają na tym konflikcie, między innymi tym, że zastąpią Ukrainę jako eksporter zboża. Indusi coraz więcej produkują, tak, bo ich rolnictwo jest coraz bardziej zaawansowane. No ale niestety w tym roku fala strasznych upałów, największych od ponad 100 lat w Indiach, będą bardzo niskie zbiory i tu Indusi już stracą, a nie zyskają. gigantyczna inflacja w Indiach panuje. Niedługo wybory, bo tak naprawdę Modi już się szykuje, premier Indii, do kolejnych wyborów. Także ta tania ropa z Rosji była takim prezentem dla Indii. I jakby przyznam się, nie dziwię, że przyjęły ten prezent z radością, ale na arenie międzynarodowej próbują jak mogą przekonać świat, że Rosji nie wspierają, a są gdzieś pomiędzy. No też tu, tak jak pan mówił, redaktor, o tym, jaka melodia dominuje w muzyce indyjskiej, to ja sobie tak pomyślałam, że według mnie jednak jest taka jedna melodia, która dominuje i jest to ta miłość do Rosji, szczególnie osób 60-70 plus w Indiach.
A jednak.
Które...
To jeszcze tą czapkę mają, jeszcze mają tę czapkę gdzieś w szafie schowaną.
Oni mają i to nie spowiała. Oni przez swoje życie, kiedy pracowali dla rządu indyjskiego, Związek Radziecki był najważniejszym partnerem, co najmniej od 71 roku, prawda, kiedy partnerstwo zostało podpisane i wcześniej. Także co chciałam powiedzieć, że w Indiach bardzo niewiela garstka ludzi podejmuje decyzje. Jest to strasznie zamknięte, hermetyczne środowisko osób, które mają wpływ na to, jak wygląda polityka. Tam nie nastąpiła zmiana pokoleniowa jeszcze w dużej mierze. Także stęcz nic dziwnego.
Premier Indii ma 70 lat, zdaje się, a nawet chyba 73, Narendra Modi, urodzony zdaje się w 50 roku, tak, 72 lata. W każdym razie do czego zmierzam, pani doktor, to jest bardzo ważne, to partnerstwo ze Związkiem Radzieckim, rok 71, a to jest także rok, w którym Bengal Wschodni wybił się na niepodległość i został Bangladeszem, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że Indie i Pakistan w zasadzie był tworem, który okalał Indię, ale absolutnie sztucznym. No tu też 5 groszy dorzucili Europejczycy, a dokładnie Cyril Radcliffe, Brytyjczyk, który przez 5 tygodni miał wytyczyć linię podziału żywiołu hinduskiego od żywiołu muzułmańskiego. I on tę linię wytyczył, tylko wytyczył je tak, że doprowadził do niejednego dramatu, do milionów dramatów ludzkich. Te dwa terytoria były oddzielone od siebie. Dzisiejszy Pakistan, no i prowincja Bengalu Wschodniego, 1600 kilometrów, a były jednym państwem pod nazwą Pakistan. To się zmieniło w 71 roku, ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której nasi słuchacze też muszą wiedzieć. Hindusi w okresie zimnej wojny, nawet jeśli byli państwem niezaangażowanym, zderzyli się, starli się z Chinami, prawda? I ten konflikt z lat 60. Przegrali. Konflikt, który gdzieś tam tli się na bardzo niskim poziomie intensywności do dnia dzisiejszego. Ten wątek zatem rosyjski na pewno jest wciąż istotny pod kątem tych rozgrywek na linii Indie-Chiny. Region Ladakh. I tu trudno jest też Hindusów nie rozumieć. Staramy się przybliżyć tę narrację i ten właśnie punkt widzenia, bo z perspektywy Warszawy to wydaje się skandaliczne. No, nie do końca. Oczywiście kij ma zawsze dwa końce. Drodzy Państwo, Indie w roli mocarstwa, ale o tym już troszkę powiedziałem. Sojusznicy i wrogowie Indii dzisiaj. Może mniej tego klimatu Bollywood w tym konkretnym przypadku. Gdybyśmy mieli teraz taki moment na mapowanie przestrzeni i takie sygnowanie poszczególnych państw bliższej, dalszej zagranicy, gdzie widzicie Państwo największych sojuszników Indii dzisiaj? Gdzie widzicie największych wrogów? I odpowiedź spróbujmy odnieść do oficjalnych dokumentów, rządowej narracji tego, co mówi Modi i jego swoiste modi operandi. Nie modus operandi, a modi operandi. Gdzie szukają największych sojuszników, panie ambasadorze, dzisiaj Indie? Bo pewnie potrzebują też sojuszników w skali świata i regionu.
Obecny minister spraw zagranicznych Indii, Jai Shankar, parokrotnie powtarzał, żeby zrozumieć indyjską politykę zagraniczną i właśnie to poszukiwanie tych przyjaciół i wrogów Indii trzeba spojrzeć głębiej w literaturę, to znaczy mówię tutaj o eposach typu Mahabharata czy Ramayana, ale również Arthashastra, czyli coś, czyli taka, takie dzieło o państwie stworzone przez Chanakię, gdzie jedną z myśli jest, że twoim przyjacielem, twoim sprzymierzeńcem jest wróg twojego sąsiada. Idąc za tą myślą i próbując jakby powiedzieć, podążać za tokiem rozumowania obecnego ministra spraw zagranicznych Indii, można powiedzieć, no dobrze, jeśli tak, to istotnie Japonia jest jednym z najważniejszych sprzymierzeńców Indii, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. I spójrzmy dalej. Korea Południowa oczywiście też, Stany Zjednoczone i w tej dalszej zagranicy, czyli w tych terytoriach powiedzmy jeszcze położonych nad Oceanem Indyjskim, ale już nie w granicach Azji, tylko już Azji i Pacyfiku, na pograniczu oceanów, czyli Australia na pewno jest ważnym sprzymierzeńcem Indii. Tutaj mówię w tym sąsiedztwie, tym bliższym i tym trochę dalszym. Mhm. Natomiast jeśli patrzymy na te przymierza Indii, to oczywiście musimy spojrzeć na taki twór, który istnieje pod tytułem IPSA.
Tak.
I tutaj IPSA, to wiadomo, że to są Indie, Brazylia i Południowa Afryka, która też leży nad Oceanem Indyjskim. I też Południowa Afryka też jest tym właśnie sprzymierzeńcem Indii, bo de facto, jeśli spojrzymy na dokumenty, o których to pan wspominał, to można powiedzieć, że jako rywali, czy też, bo powiedzmy, określenia wróg, no nie wiem czy będzie to łatwo to znaleźć. Natomiast
tak, z uwagi na pragmatyzm, o którym mówimy, prawda?
Znaczy nie tylko pragmatyzm, ale też na tę właśnie starohinduską mapę i pojęcie tej równowagi. Oni raczej można z naszej perspektywy można powiedzieć, że jako wrogów Indusi uznają tylko dwa państwa, znaczy dwóch rywali, czyli dwa państwa, które z nimi graniczą, z którymi oni mają sporne terytoria, czyli Chiny i Pakistan. W pozostałych państw ja mogę powiedzieć, że no nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek kontekście i w jakimkolwiek sposób były określane tyle jako państwa nieprzyjazne, czy też niesprzyjające innych państw. Naprawdę nie znam tych, które Indie by określały w sposób pejoratywny, negatywny. Mhm. Więc jak widzimy tych jakby powiedzieć, dla Modi też ten właśnie modi operandi to jest takie, że właśnie India ma milion przyjaciół i stara się budować tą swoją pozycję właśnie na takiej opowieści właśnie o tym, że no jest to państwo, które ze wszystkimi ma doskonałe relacje, no może poza właśnie tymi, z którymi ma konflikt, ma spory i ci, którzy grożą w bezpośredni sposób też integralności terytorialnej.
Pani doktor, to samo pytanie. Sojuszników mamy już chyba zidentyfikowanych i to tak po takiej linii koncepcji wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku, którą przecież w roku 2016 proklamował Donald Trump, a kilka lat później wturował mu premier Shinzo Abe, już nie żyjący, czyli Japończycy. No ta wrogość, czy też no, konkurenci, mamy tutaj Chiny i Pakistan, a gdybyśmy mieli niuansować, to w przestrzeni publicznej dzisiaj Hindusi są bardziej uwrażliwieni na zagrożenie płynące z Chin, czy wciąż to nieco innej natury zagrożenie związane z islamem, z Pakistanem, z Kaszmirem oczywiście, ale też z muzułmanami, no bo powiedzmy sobie szczerze, Modi też pochodzi ze stanu Gujarat, w którym miały miejsce zamieszki, miliony muzułmanów zginęło, no on oskarżany był swego czasu, to jeszcze przed karierą, sprzed 2014 roku o pewną opieszałość w związku z przeciwdziałaniem tym zamieszkom. Niuansujemy. Chiny, Pakistan, w przestrzeni publicznej, gdzie znajdują się te dwa państwa dzisiaj, jeśli chodzi o percepcję, świadomość pakistańskiej, indyjskiej elity i społeczeństwa?
Ja bym powiedziała, że to troszkę zależy od tego, czy zbliżają się wybory. Chodzi mi o to wybory na szczeblu centralnym, nie stanowym, bo o Stanach też, prawda, mówił pan ambasador Łukaszuk, jak ważne są te wybory stanowe. Jak były ostatnie wybory w 2019 roku, wtedy doszło do wielu spięć na granicy indyjsko-pakistańskiej i wielu badaczy przewidywało, że Modi będzie starał się to wykorzystać, aby pobudzić elektorat do głosów, którzy obawia się Pakistanu, a tak naprawdę obawia się muzułmanów. Bo tu ważna kwestia, o której pan redaktor wspomniał. Mówimy o Indiach dobrze, bo Indie bardzo się zmieniają in plus, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, jeżeli chodzi także o pewnego rodzaju transformację polityczną, ale warto wspomnieć właśnie o tym, jaką ideologię rząd prezentuje, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. I Narendra Modi, jego partia, Bharatiya Janata Party, czyli Indyjska Partia Ludowa, jest to partia prawicowa, nacjonalistyczna, która hołduje pewnej ideologii, która nazywa się hindutwa. No hindutwa, czyli tak zwana hinduskość.
Czy to jest, czy to pojęcie ma trochę pejoratywny charakter?
Dla kogoś, kto w nie wierzy, nie. Tak. Dla osób, które są antymodi i dla muzułmanów oraz dla chrześcijan będzie mieć.
A czy można być, hindutwa... a czy można być nie muzułmaninem, ale być antymodi?
Oczywiście, że tak. Bardzo wielu Hindusów jest antymodi, bo nie godzi się na dyskryminację obywateli indyjskich. Bo hindutwa, tak bardzo skrótowo powiem, chodzi o to, że przyjaciółmi Hindusów są wszystkie religie oprócz muzułmanów i chrześcijan, z dużym naciskiem na muzułmanów. Także jak Modi dobrze zagra, to Pakistanu bardziej obawiają się Hindusi, ale tak ogólnie, poza wyborami, Hindusi mają bardzo dobrą świadomość, że to Chiny są większym wyzwaniem. Także jeżeli, bo tutaj też zważmy na to, że Indie i Pakistan nie są połączone, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, a Chiny tak dużo sprzedają Indiom, że Indie są zależne od Chin, jeżeli chcą produkować chociażby te leki, o których mówiliśmy.
Tak.
Jeżeli Chiny nie będą przesyłać,
substancji
nie będą
sprzedawać
półproduktów, tak? To Indie nic nie wyprodukują. Także są takie próby, aby pokazać, że od Chin możemy się odłączyć, ale tak naprawdę jest to niemożliwe, bo Indie po prostu uzależniły się gospodarczo od Chin. Także Indusi, powiedziałabym, bardziej obawiają się Chin niż Pakistanu, bo Pakistan też jest bardziej oswojonym wrogiem. Tych wojen były trzy, potem jeszcze był konflikt kargilski w 99, a z Chinami wojna była jedna i to sromotnie przegrana. A wszystkie wojny z Pakistanem, szczególnie no, w oczach Indusów, zostały wygrane. Pomimo tego, że ja bym tam dyskutowała, kto naprawdę którą wygrał, podsumowując, według mnie Indusi zdecydowanie bardziej obawiają się Chin. Jeżeli nadchodzą wybory, to czasami troszkę bardziej Pakistanu.
To świetna puenta, drodzy państwo. Zbliżamy się do krótkiej przerwy muzycznej. Wątek indyjski i będziemy finiszować, to nie oznacza, że te finiszowe metry będą nudne, wręcz przeciwnie, będą bardzo ciekawe. Zapraszam, kilka minut przerwy.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.